Хыдж, хыдж, хыдж.
Мигавка. Магазин о фотографии.
Trzecia część audycji Prawo o fotografii. Tę migawkę już czas rozpocząć. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Ja jeszcze urlopuję, ale oczywiście migawka cały czas działa. Jacek Toczkowski, szczeciński prawnik związany ze studiem Fototeam. W Fototeamie również takie warsztaty na temat prawa fotografii się odbywają. Witam serdecznie, panie Jacku. To jest trzecia część naszej audycji. Oczywiście słuchacze słuchają na Radio Szczecin.pl / migawka. To widzicie, że można też i odpalić sobie część pierwszą, część drugą. No i można powiedzieć na deser w części trzeciej, przynajmniej na razie, bo być może będą jeszcze części czwarte i piąte, to zaraz ustalimy, ile nam się uda przegadać w tym momencie. Natomiast będziemy rozmawiali o fotografowaniu ludzi. Ja myślę, że to jest po prostu temat rzeka. Zróbmy tak. Po tym moim wstępie, panie Jacku, już oddaję głos, już się nie odzywam, bo domyślam się, że tutaj to jest bardzo, bardzo rozległy temat i to są rzeczy, o które ludzie pytają, więc i pewnie też ma pan już wypraktykowane, że tak powiem, jak o tym mówić.
Dzień dobry państwu. Oczywiście tak, panie redaktorze, aczkolwiek z jedną drobną uwagą, mianowicie z tego, co wiem tutaj, myślę, że migawka również się tym zajmie kompleksowo, tak? My tylko poruszymy to dzisiaj ewentualnie wycinkowo, ale jeżeli chodzi o kwestię fotografowania ludzi, to nam się pojawiło od niedawna coś, co wzbudza
RODO,
tak jest, wzbudza napięcie u wszystkich fotografów.
A to może ja wejdę może jeszcze w słowo, jak gdyby doprecyzuję, że my jak gdyby skupiać się będziemy na fotografowaniu, nazwijmy to wakacyjnym ludzi, tak? Czyli przykładowo, kiedy jesteśmy gdzieś w jakimś mieście fajnym, innym, czy też, nie wiem, na wakacjach na jakichś greckich wyspach, przykładowo rzucam cokolwiek i chcemy robić różne zdjęcia, na których mogą się ludzie pojawić. To również kwestia fotografii streetowej, no bo jak wiadomo, chodzimy po tych miastach, mamy aparat ze sobą, no to czasami jakaś taka dziwna, niespotykana sytuacja się trafi i niezależnie od, nazwijmy to, fotografii rodzinnej, również pstrykiemy, dajmy to takiego streeta, bo oczywiście mamy też to RODO i chociażby fotografowanie ludzi komercyjne, czyli przykładowo modelek, nie wiem, zdjęcia reklamowe, ale no te, nazwijmy, dziedzina działalności gospodarczej, jaką jest też fotografowanie ludzi, tutaj będzie nas mniej jednak zajmowała.
I że tak powiem, tutaj akurat całe szczęście, dlatego że faktycznie no, jesteśmy w ogniu, tak, w tej chwili wdrażania procedur.
Rozpoznanie bojem, jak
procedur
to się mówi,
RODO, tak?
A to oznacza, że padają ofiary.
Tak,
też.
I muszę powiedzieć, że prawnicy tutaj też jeszcze swoje stanowiska szlifują. Ale jeżeli zawęźlibyśmy temat do fotografowania wakacyjnego, tak, czyli fotografowania dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dla celów niekomercyjnych, no to w tym momencie o tyle mamy tutaj sprawę ułatwioną, że jeżeli chodzi o przepisy RODO, jeżeli chodzi o użytek osobisty, domowy, prywatny, tutaj te wszystkie rygory i obostrzenia nas nie będą dotyczyły. Aczkolwiek, no i bez tego z tym fotografowaniem ludzi mamy bardzo wiele problemów i naprawdę bardzo wiele najróżniejszych sytuacji w praktyce. I choćby pierwsza sprawa najistotniejsza, tak, tutaj, a mianowicie to jest może taka ciekawostka, która zdarzy się może nam w praktyce rzadko, ale żeby tylko państwu może wstępnie uzmysłowić, jak poważne
skomplikowana to materia może
problemy,
być.
No to pamiętam sprawę, gdzie tatuażysta Mike'a Tysona podniósł roszczenia finansowe w stosunku do rozpowszechniania komercyjnego zdjęć pana Mike'a, ponieważ za utwór można było uznać tatuaże, które dość oryginalne, tak? Mike Tyson na twarzy i na ciele posiada. Więc jak widać, nawet do takich szczególnych kwestii dochodzi. Ale generalnie, jeżeli chodzi o kwestie fotografowania ludzi, no to przecież tutaj słowem, które się nasuwa samo przez się, to jest oczywiście wizerunek i jego ochrona, prawda? Czyli my mamy przede wszystkim rysy twarzy, bądź inne cechy, które mogą identyfikować daną osobę, tak? Przesądzać o jej tożsamości. Czyli właściwie, jeżeli fotografujemy daną osobę, tak? No praktycznie jej wizerunek utrwalamy, tak? Oczywiście tutaj może się zdarzyć, mogą się zdarzyć ujęcia, gdzie w ogóle danej osoby nie będziemy w stanie zidentyfikować na takim zdjęciu. No ale w większości przypadków, raczej właśnie z tymi cechami, które składają się na wizerunek, będziemy mieli do czynienia.
No. To może ja na przykładzie, panie Jacku. Dajmy na to, nie wiem, robię swojemu dziecku zdjęcie na tle jakiegoś zabytku, prawda? I oczywiście znamy doskonale takie sytuacje, że zdjęcie, za przeproszeniem, robi nie to moje dziecko, nie ten zabytek, tylko dajmy na to trzecia, przypadkowo pojawiająca się w kadrze osoba, która, nie wiem, akurat zrobi głupią minę, albo cokolwiek innego. Zdarzają się, prawda, takie te sytuacje, nie? Że jest fotografia jakiejś pary, a w tle jest jakiś tam człowiek i ten człowiek, w cudzysłowie, robi to zdjęcie. No i co teraz? Oczywiście rozmawiamy o fotografii rodzinnej. Zasadniczo być może ona nie opuści moich, że tak powiem, rodzinnych annałów, tak, będzie tylko gdzieś tam w albumie albo gdzieś na dysku. A może wrzucę sobie takie zdjęcie do portalu społecznościowego i co wtedy? I na przykład zgłasza się taka osoba: proszę pana, pan narusza moje dobre osobiste, jak ja tutaj wyglądam, w ogóle skandal, i co wtedy?
No więc właśnie, i tutaj trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli mówimy o naszym takim czysto prywatnym, wakacyjnym fotografowaniu, to, tak jak mówię, troszeczkę abstrahujemy w tym momencie od RODO i opieramy się głównie na regulacjach zamieszczonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksie cywilnym. I w tym momencie, jeżeli chodzi o samo utrwalanie wizerunku, czyli po prostu zrobienie komuś zdjęcia, tak, bezpośrednio przepisy prawa autorskiego tego nie regulują. Przesuwamy to raczej na ochronę dóbr osobistych, czyli na przykład, no, nie mogę komuś zrobić zdjęcia w sposób, który by naruszał jej spokój, prywatność, tak? Czyli na przykład, no, nie mogę być nachalny, nie mogę się wbrew jakoś jej sprzeciwowi, tak, tutaj z obiektywem narzucać. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o przepisy ustawy o prawie autorskim, przede wszystkim ciężar położony jest na rozpowszechnienie wizerunku. Czyli w tym momencie, jeżeli już komuś zrobiliśmy zdjęcie, powstaje pytanie, co z takim zdjęciem możemy zrobić. Dodatkowo jeszcze musimy sobie uzmysłowić jedno, że wizerunek na gruncie prawa cywilnego, czyli regulacji kodeksu cywilnego, jest również dobrem osobistym. Dobro osobiste to są pewne szczególne, niematerialne wartości związane z człowiekiem jako osobą fizyczną. To może być właśnie wizerunek, ale i nazwisko, cześć, godność, czyli wyczuwamy, że jest to dobro, które wymaga szczególnej ochrony.
Nasze jestestwo.
Tak, w pewnym sensie określa nasze jestestwo, nasze funkcjonowanie społeczne, odbiór nasz przez inne osoby oczywiście. W związku z powyższym nie ulega wątpliwości, że to rozpowszechnienie wizerunku podlega szczególnej ochronie. I dlatego też zasadą jest, że na rozpowszechnienie wizerunku potrzebujemy zezwolenia osoby portretowanej, w naszym przypadku fotografowanej, a od tej zasady są po prostu wyjątki. Tak? To jest taki słynny artykuł 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I teraz, jeżeli mamy zasadę, że na rozpowszechnienie czyjegoś wizerunku potrzebne jest zezwolenie tej osoby, no to zajmijmy się w takim razie bardzo istotnymi wyjątkami. I mamy sytuację tego rodzaju. To zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Czyli mamy na przykład płatną modelkę, tak, która otrzymuje wynagrodzenie konkretnie za pozowanie, w umowie nie ma żadnych innych zastrzeżeń, a dodatkowo jeszcze ja się spotkałem z opiniami niektórych ekspertów, że to słowo zapłata to oznacza wynagrodzenie w pieniądzu. Należy to rozumieć dość wąsko. Ponadto, i to może będzie interesowało nas w kontekście audycji zdecydowanie bardziej, a mianowicie zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takie jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Oba te zapisy brzmią dość krótko i dość konkretnie, natomiast w praktyce mamy olbrzymie problemy interpretacyjne. Zacznijmy może od tego drugiego przypadku, bo on jest łatwiejszy do zilustrowania.
To jest chociażby to, o czym mówiłem, tak? Ta przypadkowa osoba tak w kadrze, dajmy na to.
Tak jest, ale również...
Jest częścią tej całości, tak, ale mamy, w tym momencie istotny.
Czyli mamy właśnie fotografię streetową, gdzieś jakąś fotografię wakacyjną z innymi osobami w tle, ale również na przykład sytuację, jakże często spotykane na wakacjach, koncertów, happeningów, gdzie mamy zarówno artystę, jak i całą zgromadzoną publiczność, prawda? I teraz może zacznijmy od tego, że funkcjonują najróżniejsze mity w praktyce. Jednym z takich mitów jest zasada trzech. Zasada trzech oznacza, że niektórzy myślą, że jeżeli jest więcej niż trzy osoby w kadrze, to wtedy już dana osoba może stanowić szczegół większej całości. Tak, ja oczywiście od razu Państwa uprzedzam, że jest to mitologia, jest to absolutnie nieprawda. To będzie zależało od konkretnego ujęcia. Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której szczegół kadru będzie jedna osoba stanowiła, na przykład w jakichś takich ujęciach krajobrazowych, tak? Jak również jestem w stanie sobie wyobrazić, bez większego trudu zresztą, tak, że mamy coś takiego jak portret zbiorowy. Więc jak z tego problemu wyjść? Tutaj też pojawiają się problemy, bo pojawiają się słowa w ustawie jak zgromadzenie, publiczna impreza. No to niektórzy się zastanawiają, czy to przypadkiem nie chodzi o zgromadzenie w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach. Czy może to być zgromadzenie przypadkowe, czy ono zawsze musi być celowe? Jaki charakter ma impreza publiczna? Ja generalnie jestem zwolennikiem takiej koncepcji, że przede wszystkim powinna decydować zasada akcydentalności, czyli musimy sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, co stałoby się z kadrem z wymową zdjęcia, jeżeli danej osoby by w tym kadrze nie było. Czyli na ile dana osoba jest dla danego ujęcia istotna. Jeżeli zdjęcie ma na celu zarejestrowanie na przykład pewnego przebiegu imprezy, tak, czy ogólnie wydarzenia, prawda, nie jest dla nas istotne. Czy będzie tam na przykład 17 osób, czy 16 i jakie to są konkretne osoby, tak? Powiedzmy sobie zgromadzone, no nie wiem, wokół sztukmistrza, tak, na ulicy jakiegoś kurortu. Natomiast jeżeli ośrodkiem naszego zdjęcia, istotnym elementem naszego zdjęcia będzie nawet grupa osób, tak, w takim wypadku nie można powiedzieć, że będą stanowiły one jedynie nieistotny szczegół całości. Oczywiście nie ma tutaj uniwersalnych recept, które pozwoliłyby to, tak jak wspominałem, rozstrzygnąć, tak, co do ilości, czy do powiedzmy sobie ogniskowej, tak, obiektywu. W sytuacjach, które byłyby wątpliwe, powołuje się biegłego po prostu.
A proszę mi powiedzieć, jak to jest z tą sytuacją domniemanej zgody? Bo to też się słyszy tak, że jeżeli przykładowo robimy komuś zdjęcie na ulicy, obcej osobie, no to jest dosyć popularna forma, jeżeli jedziemy na przykład, nie wiem, zwłaszcza do jakichś egzotycznych krajów. Abstrahując już od tego, jak, dajmy na to, ten mieszkaniec egzotycznego kraju mógłby nas ścigać czy też pozywać, no ale zakładając taką sytuację, no mówi się, że no jeżeli patrzy prosto w obiektyw, to znaczy, że widzi, że jest fotografowany, że świadomie pozuje, to oznacza, że też no, może nie na piśmie, ale wyraża zgodę na
czyli
to,
nie
tak?
protestuje.
Nie protestuje.
Najkrócej. I oczywiście brak sprzeciwu nie oznacza zgody na rozpowszechnienie. Brak sprzeciwu na zrobienie zdjęcia.
Aha, w ten sposób.
Przyjmuje się, że tutaj zgoda powinna być wyraźna, nie można jej domniemywać, a osoba, której wizerunek ma zostać rozpowszechniony, powinna mieć wiedzę co do sposobu tego rozpowszechnienia. I tu od razu przejdźmy do kwestii praktycznych, no bo na przykład ktoś powie, no dobrze, a jak odbierać zgody od na przykład kibiców będących na meczu, którzy potem pojawią się na zdjęciach, tak, w materiałach prasowych, nawet w ewentualnych zbliżeniach, czy na przykład gdzieś zostaną wychwyceni przez kamerzystów.
Tak, są takie
meczu.
Nawet, nie wiem, że oni gdzieś tam trzymają te bębny, czy coś takiego, są takie zbliżenia, takie z teleobiektywów często widzi się takie ujęcia.
I oczywiście tutaj jest bardzo istotne dla organizatorów tego rodzaju imprez, zwłaszcza transmitowanych przez media, żeby te kwestie ujmowali w regulaminach imprez i wtedy...
Kupujemy bilet, co tak oznacza zgodę na regulamin danej imprezy.
Na uczestnictwo w danej imprezie na warunkach tego regulaminu. Bardzo często zresztą wyciągi z tego regulaminu znajdują się na biletach na przykład, czy gdzieś na plakatach, czy na przykład na bramkach wejściowych przy wejściu na daną imprezę i wtedy tutaj mamy sytuację w zasadzie jasną.
A co z kolejna znowu praktyczna sytuacja? Całkiem niedawno odbył się Poland Rock Festival, kiedyś znany jako przystanek Woodstock, prawda? Mnóstwo bardzo efektownych ujęć, prawda? Chociażby z tym błotem, to takie charakterystyczne są różni uczestnicy. No i co? Chodzę tam, robię zdjęcia, chociażby Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne często jeździło na Poland Rock Festival, kojarzę przynajmniej ich stamtąd. Robili zdjęcia uczestnikom tej imprezy i dajmy na to, zrobię taką fotografię ludzi, nie wiem, w tym błocie, upowszechnię ją, a oni powiedzą, ale hej.
Już mówimy o fotografii portretowej i to jakby poza elementem bezpośredniego tak uczestnictwa w koncercie jako publiczność, tak? Czyli tutaj dotykamy jakby tych wszystkich sfer okołokoncertowych, prawda? Oddajemy tą całą atmosferę imprezy. I tutaj, szczerze mówiąc, właśnie zaczynają się problemy.
Schody.
Tak. Zaczynają się schody, z tym, że od razu mówię, że te schody wydają się większe niż faktycznie w praktyce są. Ja rozmawiam bardzo często z fotografami zajmującymi się street artem czy reportażystami i oni raczej swoją pasję i swój zawód wykonują raczej bez większych tutaj napięć. Natomiast problem faktycznie jest. No bo w tym momencie mamy sytuację tego rodzaju, że jeżeli zrobimy ujęcie no niezwiązane bezpośrednio na przykład z koncertem, tak? Nie będzie to grupa osób, gdzie dana osoba będzie stanowiła jedynie nieistotny dla wymowy całości szczegół, no to powstaje teraz pytanie takie, czy my musimy mieć zgodę na rozpowszechnienie jej wizerunku, prawda? Może jeszcze tylko jedna uwaga. Jeżeli chodzi o rozpowszechnienie wizerunku, no to należy sobie też odpowiedzieć na pytanie, kiedy my ten wizerunek rozpowszechniamy, tak? I tutaj przede wszystkim no, takim kryterium będzie to, że to musi być udostępnione publicznie, czyli może się z tym naszym zdjęciem, tak, zawierającym część wizerunek, zapoznać nieograniczona liczba osób.
Czyli tu podpadają wszelkie portale społecznościowe, no, bo to jest w tej momencie no, najprostszy właśnie, tak. Sposób na rozpowszechnianie.
Co więcej, ja nawet uważam, że jeżeli mamy jakąś grupę, która jest niby teoretycznie zamknięta, ale wstęp do niej jest no, formalnością, tak, właściwie jest ogólnodostępny, powiedzmy ma już parę tysięcy członków, no to praktycznie dla mnie skutek jest ten sam, jakby to zostało udostępnione wprost, tak, gdzieś na jakimś portalu. Ale na przykład jeżeli, no nie wiem, w grupie przyjaciół, tam 10, tak, mamy jakiś zamknięty album na jakimś właśnie portalu, który jest tylko tam dla wąskiej grupy osób związanych towarzysko czy rodzinnie, no to trudno mówić, że taki wizerunek w ogóle, czy takie zdjęcie w ogóle rozpowszechniamy w tym ujęciu, o którym mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację najprostszą, tak, no czyli byłem na koncercie, było fajnie, tu szaleli ludzie w błocie, wrzucam oczywiście na portal XYZ, czasami zresztą robimy to przecież w czasie rzeczywistym, tak?
Tak.
No i tu niestety przesuwamy się na ten kolejny przykład wyjątku od zasady uzyskiwania zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku i tu zaczynamy mieć po prostu problemy. Dlatego, że w pewien sposób, tak, dana osoba, na przykład no, ta młodzież, która szaleje w błocie, tak, ale również to dotyczy innych sytuacji, bo jestem, tutaj również odbył się festiwal Słowian Wikingów na Wolinie,
tak,
tam mamy rekonstruktorów, którzy występują, którzy też jakby są osią uwagi mediów i też są jakoś tam, powiedzmy sobie, uwiecznieni, ale powstaje pytanie takie, czy to są osoby powszechnie znane. Tak? No najczęściej nie. Najczęściej dla nas są anonimowi, a ta para, która tańczy w błocie, jest na pewno dla nas anonimowa, bo może rozpoznać ich, nie wiem, ciocia, babcia, tak, mama,
kolega z klasy.
Ale dla nas są to zupełnie anonimowi obcy ludzie. I teraz wygląda to po prostu w ten sposób, że oczywiście literalnie powinniśmy mieć zezwolenie tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. Tego nie robimy. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że orzecznictwo stara się trochę tą regulację uelastycznić. Jest kwestia interpretacji pojęcia osoby powszechnie znanej, ale no, te ramy jednak no, nie dadzą się rozciągnąć, nie dadzą się rozciągać w nieskończoność. Ja osobiście bardzo jestem gorącym zwolennikiem koncepcji niemieckiej, która rozróżnia coś takiego jak osoby względne i bezwzględne historii współczesnej. To się nazywa bardzo dziwnie może troszkę dla nas, ale ogólnie chodzi o to, że tam możliwe jest rozpowszechnienie wizerunku danej osoby, która w uzasadniony sposób staje się osią uwagi, przyciąga uwagę ogółu.
Czyli tak jak jest ten rekonstruktor przykładowo tak. Na Wolinie, w sposób uzasadniony tak. Na festiwalu Słowian i Wikingów, siłą rzeczy osoby, które są rekonstruktorami, przyciągają uwagę.
Tak. I w takim wypadku usprawiedliwione jest rozpowszechnienie bez zezwolenia wizerunku takiej osoby wyłącznie w celach informacyjnych. Moim zdaniem jest to taka dość dobra koncepcja, natomiast u nas ta regulacja jest bardziej rygorystyczna. I cały problem w przypadku na przykład właśnie rekonstruktorów, happenerów, nie wiem, strażaków w czasie pokazów strażackich czy w czasie gaszenia pożaru, tak?
Czy też tę publiczność na tym Woodstocku, która się w tym błocie szaleje, to też taki w pewnym sensie happening jest.
Tak, ale tutaj rozgraniczyłbym tą sferę prywatną i sferę jakby zawodową.
To wróćmy tak? Do tej zawodowej.
I tutaj właśnie trudno te wszystkie osoby uznać za osoby powszechnie znane, a w przypadku tej pary, no to właśnie już w ogóle, tak? Jest to sfera, powiedzmy sobie, jakichś ich tam właśnie popisów, no ale takich czysto, że tak powiem, prywatnych. I tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że street art funkcjonuje, reportaż funkcjonuje, roszczenia zdarzają się rzadko, ale z jednym bardzo istotnym założeniem. A mianowicie takim, że te zdjęcia mają mieć charakter reportażowy, właśnie informacyjny, nie mogą mieć na przykład charakteru reklamowego. Prawda? No bo wtedy sytuacja jest właściwie jasna i z tym się wiąże absolutnie ryzyko ewentualnych roszczeń.
Czyli w taki dosyć prosty sposób mamy załatwioną jakby kwestię całą fotografii streetowej. Ja spotkałem się z takim określeniem, że cała fotografia streetowa to tak troszeczkę w szarej strefie funkcjonuje.
Tak. I to ja się tutaj dokładnie z tym zgadzam, ponieważ zasadą jest, że powinniśmy mieć
te zgody. No te zazwyczaj zgody, ich tak, nie mamy.
Tych zgód nie mamy, ale to, co tutaj nas ewentualnie uspokaja, bo oczywiście za rozpowszechnienie czyjegoś wizerunku bez zezwolenia, tak, za bezprawne rozpowszechnienie czyjegoś wizerunku, czyli nie mamy zezwolenia, nie zachodzą te wyjątki, które nam tutaj ustawodawca zaproponował, mamy określone konsekwencje. Tak? No to będzie oczywiście zaprzestanie naruszeń, czyli na przykład usunięcie zdjęcia, tak, czy odszkodowanie, czy ewentualnie opublikowanie na przykład tekstu jakichś tam przeprosin, tak? Ale to, co tutaj byłoby dosyć dotkliwe dla nas, to może się pojawić tak zwana kwestia zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie to jest rekompensata za krzywdę o charakterze niemajątkowym, tak? Czyli związaną z naszą osobą, za dyskomfort, za cierpienie ewentualne. Tak?
Jakie mogliśmy komuś sprawić tak, tym naszym tak, zdjęciem, tak, w którym tak, uznał, że został źle pokazany, nie wiem, tak. Pomówiony w pewnym sensie.
I no tutaj samo już zamieszczenie czyjegoś wizerunku bez jego zezwolenia, to już jest naruszenie dobra osobistego, jakim jest wizerunek, a jeszcze dodatkowym problemem może być to, że konkretne rozpowszechnienie może naruszać jeszcze inne dobra, cześć, godność, tak, reputację danej osoby.
To co nas ratuje, panie Jacku, bo tego
ratuje nas to, że oczywiście zawsze trzeba tą naszą krzywdę, tak, tą naszą ten nasz uszczerbek związany z rozpowszechnieniem naszego wizerunku wykazać, prawda? I rzadko kiedy w sytuacji, kiedy zdjęcie ma charakter czysto reportażowy,
Bo zazwyczaj takie streetowe ujęcia
tak?
są.
Ma charakter artystyczny, ma charakter właśnie informacyjny. Tak? To jest kwestia tego dostępu do informacji, tego obiegu informacji w społeczeństwie. Trudno będzie wykazać jakąś szczególną szkodę, którą na przykład para kąpiąca się w błocie tak, odniosła przez to, że jakieś zdjęcie ich zostało wyeksponowane w związku z reportażem tak, z imprezy, zwłaszcza jeżeli mieli świadomość na przykład, że są fotografowani, czy powiedzmy sobie miało to formę jakiegoś takiego happeningu właśnie, czy popisu. Natomiast zupełnie inaczej wyglądałaby sprawa, no, gdyby na przykład takie zdjęcie no, zostało użyte no, do celów ściśle komercyjnych, ściśle reklamowych. Wtedy to już oczywiście miałoby to poważniejsze konsekwencje.
Czyli ten street cały czas, wracamy do tego, że to jest pewna szara strefa, że zasadniczo powinniśmy mieć zgody, już abstrahując od tego błota i od tego festiwalu, ale przykładowo, nie wiem, robiąc zdjęcia na ulicach Szczecina, Warszawy, Poznania, gdziekolwiek byśmy chcieli, nie wiem, Londynu, Nowego Jorku, chociaż nie, bo to już są inne kraje, to być może inne w ogóle prawne uwarunkowania zachodzą, to zostańmy jednak tylko przy Polsce.
No, ale zwłaszcza co do USA byłbym ostrożny.
A, rozumiem. Natomiast jeżeli właśnie to używam tego zdjęcia w tym celu, tak do jakiego zostało powołane, bo street, no to właśnie jest reporter, ta funkcja reportażowa, jakaś taka obserwacja naszej rzeczywistości, no to tu jak gdyby jako twórca jestem jakoś usprawiedliwiony, jak rozumiem, bo ta osoba, która by chciała nas skarżyć, musiałaby właśnie wykazać, że...
Ja powiem tak, może powiem najprościej, nie wchodząc już w wyliczanie wszystkich roszczeń i zagrożeń, wydaje mi się, że trzeba dwie rzeczy mieć tutaj na uwadze. Czy działamy jako street artowiec, artysta, reporter, czy jako paparazzi? To jest pierwsza rzecz. A po drugie pytanie, na ile komuś szkodzimy, tak? Uwieczniając jakąś taką jego aktywność w celach przecież wyłącznie informacyjnych czy artystycznych.
No dobra, to teraz już tak na koniec, zupełnie abstrakcyjny przykład przyszedł mi do głowy, widziałem kiedyś takie zdjęcia streetowe, nazwijmy, dajmy na to, ktoś jedzie na skuterze, starej daty skuter, fantazyjny kask, albo może ktoś na przykład, o to zróbmy jeszcze inaczej, mamy zdjęcie przykładowe, ktoś jedzie skuterem, fajny stary skuter i jedzie bez kasku. I widać na przykład rejestrację, nie wyblurujemy jej. I w tym momencie policja się zgłasza do tego człowieka. Proszę pana, pan jechał bez kasku, płaci pan mandat. A on do nas mówi, no ale to przecież ten to jego wina jest, bo on mnie pokazał bez tego kasku. To taki nieco ekstremalny przykład, ale jak z czegoś takiego wybrnąć?
Przykład jest faktycznie ekstremalny, no bo tutaj mamy jeszcze do czynienia z popełnieniem wykroczenia i z udokumentowaniem wykroczenia.
Tak, udokumentowaliśmy.
Czyli tak naprawdę cel publiczny, tak, też ma tutaj znaczenie i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Także ja może trochę ucieknę od tego przykładu w jeszcze bardziej typowy, a taki, gdzie moja odpowiedź będzie bardziej konkretna. Zresztą też o tym wspominaliśmy, tak? Jeżeli na przykład fotografujemy samochody źle parkujące ze wskazaniem na tablice rejestracyjne w celu ujawnienia, tak, żeby znaleźć tego kierowcę i potem na jakimś takim forum mamy tam setki przykładów naruszających dobra osobiste, ewidentnym jest, że tutaj możemy ponieść negatywne konsekwencje. Natomiast co do tego przypadku z tym rowerzystą, to jeszcze
czy też
trzeba
skuterzystą.
Sobie, tak, to jest skuterzystą, to trzeba sobie jeszcze uzmysłowić, że tutaj no, musielibyśmy też ocenić związek przyczynowy, czy nie każde opublikowanie zdjęcia skuterzysty, tak, na
bez
portalu,
kasku.
Bez kasku, powoduje od razu to, że zostanie ukarany, mandatem. Tak.
Oczywiście mówimy o jakimś tam artystycznym ujęciu, nie tak jak pan mówił o tych forach różnych tam motoryzacyjnych, bo tam jak gdyby sprawa jest jasna, zdokumentowanie tego na przykład, że ktoś źle zaparkował, jest pokazana rejestracja. Bo może być jeszcze taka sytuacja, że czasami zdarzają się śmieszne rejestracje, jak gdyby ta rejestracja w kontekście tego dziwnego, starego, starodawnego skutera i jeszcze osoby, która na tym skuterze jedzie bez kasku, no to chcemy zostawić tę rejestrację, nie wyblurujemy jej.
To tutaj też
już w ogóle kombinuję,
tak,
ale
tutaj też zahaczyłbym też o kwestie właśnie danych osobowych, tak? No pytanie, po co my to zdjęcie opublikowaliśmy? Jeżeli opublikowaliśmy to jako zdjęcie z wakacji, tak? W celach niekomercyjnych, dla fajnego ujęcia artystycznego, tak?
Jako, nie wiem, obserwację rzeczywistości,
tak,
reportażową.
Tak, jako obserwację rzeczywistości, dokładnie. No to tutaj ja bym się za bardzo nie obawiał. tak? Natomiast jeżeli, nie wiem, wykorzystaliśmy to zdjęcie do celów reklamowych, albo wykorzystalibyśmy to zdjęcie jako pręgierz, tak? Żeby konkretną osobę ujawnić i jeszcze wystawić ją na niewybredne komentarze internautów i tak dalej, sprawa jest już oczywiście zupełnie inna. Co nie zmienia jakby tego ogólnego wymiaru street artu, czy takiej właśnie fotografii reportażowej zawierającej wizerunek innych osób, to o czym pan redaktor mówił, że wszystko to jednak jest bez tego zezwolenia osób uwiecznianych. No, a gdy regułą jest jednak zgoda. Ja myślę, że
Zagwozdka tak zwana.
Że przydałoby się tutaj być może regulacje nieco uelastycznić. Do mnie ten argument uzasadnionej uwagi społecznej, przyciągnięcia uzasadnionej uwagi społecznej by ewentualnie mocno przemawiał.
To zróbmy tak, panie Jacku, zostawmy słuchaczy z tą zagwozdką, bo ja myślę, że to musielibyśmy na konkretnych przykładach już w tym momencie, tak jak wspominał pan, że na przykład powołuje się biegłego, tak, który ocenia, bo ja bym też mógł wymyślić jeszcze kilka takich street artowych, powiedzmy, ujęć, które mogłyby być na pograniczu, ale to mówię, zostawmy
znaczy,
na
razie... Ja bym powiedział jeszcze inaczej. Street art istnieje, reportaż istnieje, ma się dobrze, mamy fantastycznych reportażystów przecież.
I streetowców też, tak.
Tak. Mamy wernisaże, mamy nagrody.
I tego się trzymajmy.
I tego się zdecydowanie trzymajmy, bo to wszystko po prostu jakoś w praktyce funkcjonuje, a gdybym tutaj miał państwa straszyć, tak, no to potem faktycznie każdy by wahał się, czy ten aparat z futerału w ogóle.
Dobra, nie, umówmy się, że są wakacje i chodzi to o to, żebyśmy te zdjęcia robili. Jacek Toczkowski, prawnik szczeciński, związany także ze studiem fototeam.pl, tam również się tymi sprawami zajmują. Panie Jacku, bardzo dziękuję za te wizyty w studiu. To na razie odpuścimy trochę słuchaczom prawo fotografii, ale myślę, że jeszcze do tych tematów będziemy wracać. Migawka.